Was jeszcze przedstawię. Co prawda też nazywam się Jarosik, ale jestem wiele młodszy. Nie. Cieszę się, że mogę tutaj u Was być. Tato jest teraz jeszcze w Polsce i mam możliwość go zastępować razem z moją żoną i z naszymi dziećmi. Mamy zbór zielonoświątkowy w niemiecki w mieście Bad Dürkheim, to jest z pół godzinki stąd, Ludwigshafen, jeszcze troszkę dalej w kierunku Kaiserslautern. I tam służymy niedzielę w niedzielę naszym zborownikom. Tak samo dzisiaj rano i dzisiaj po południu mam przyjemność być tutaj u Was. Dzisiaj mam takie słowo na sercu. To jest jedno z naszych takich pięciu powołań według Pisma. W Piśmie, w Nowym Testamencie, każdy wierzący ma pięć różnych takich powołań. To jest na przykład jedno powołanie, to jest powołanie do misji, abyśmy dzielili naszą wiarę z innymi ludźmi. Nie możesz powiedzieć, ja wierzę w Jezusa, no ale ja nie muszę o tym mówić. Nie, każdy z nas ma to powołanie do misji, do tego, aby opowiadać to, co my przeżyliśmy z Jezusem, z innymi ludźmi. I to jest jedno takie powołanie. Jest ich jeszcze trochę więcej. Następne powołanie to jest po prostu dzielić swoją wiarę z innymi i nauczać ich, jak żyć z Jezusem, życie praktyczne. Później inne powołanie to jest właśnie wspólnota, o którym jest społeczeństwo, o którym chcę mówić dzisiaj. Inne powołanie to jest nasze powołanie do służby. Praktyczna służba. Służyć jeden drugiemu w nabożeństwie, służyć jeden drugiemu w zborze, służyć jeden drugiemu, gdzie ma potrzebę. Po prostu służba. Nikt nie może powiedzieć, no wiesz, ja nie muszę służyć, bo jestem powołany do jakichś tam wyższych rzeczy. Ja nie jestem w stanie posprzątać ubikacji w kościele, no bo jestem powołany do jakichś tam wyższych rzeczy. Nie, każdy z nas jest powołany do służby. Ja jestem pastorem, ale zanim nabożeństwo się zacznie, czyszczę kible i po nabożeństwie tak samo czyszczę kible. Amen? I sprawdzam, czy kawa pasuje i sprawdzam, czy inne rzeczy pasuje. I dzisiaj po nabożeństwie mieliśmy gości. To była kobieta, która była na odwiedzinach urodziny. I ona teraz mieszka w Grecji. W Grecji jest dosyć aktualnie, można powiedzieć, sytuacja ciężka. I ta kobieta była taka zadziwiona, mówi, ale u was jest dziwnie, bo u was w kościele ubikacje są posprzątane, dlatego tak, ogrzewanie funkcjonuje, jest opłacone, nawet kawa smakuje, nawet ktoś upiekł ciasto. I ta osoba po prostu była poruszona, bo Bóg tak to przygotował, tą sytuację, że ona teraz tutaj jest, I że jest z rodziną i zastanawia się, jeszcze jest niewierząca osoba, ale ona po prostu zastanawiała się na temat swojego życia i tak dalej. I mówi, tutaj są ludzie, którzy się po prostu zajmują pewnymi rzeczami, opiekują się po to, żeby inni mieli społeczność z Bogiem. Mówię, no tak, to było dobre świadectwo, może powiedzieć, ale to jest warte, żeby dla ludzi przygotowywać nabożeństwo, żeby dla ludzi przygotowywać to miejsce spotkania z Bogiem. To jest praca, to są koszta, ale to jest warte, żeby ktoś, kto z zewnątrz przychodzi, który ma ciężki czas, przyszedł i przeżył to, posmakował to, że Bóg dla nas, nabożeństwo to powinien być dla nas czas społeczeństwa z Bogiem, to powinna być dla nas uczta, którą Jezus dla nas przygotowuje. I będę później mówił według Ewangelii Łukasza na ten temat tej uczty, którą Bóg przygotowuje dla nas. Po to, żeby człowiek się miał możliwość spotkania społeczeństwa do góry, społeczeństwa z Bogiem, ale tak samo społeczeństwa z innymi ludźmi. Bo to jest krzyż. Społeczeństwo z Bogiem i społeczeństwo z innymi ludźmi. I jest to ważne, żeby ten krzyż był zawsze kompletny. Jeśli ktoś mówi, wiesz, ja mam takie mocne społeczeństwo z Bogiem, ja tak spędzam czas z Jezusem, ja tak kocham się tak schować w moim malutkim pomieszczeniu i tak modlić się i tak dalej, i tak nigdy nikogo nie wychodzić, bo świat jest zły, sąsiedzi są źli, ale ja tak mam czas z Jezusem, to jest takie piękne. Ale to jest tylko jedna część tego krzyża. Albo ktoś inny mówi, słuchaj, ja chętnie coś pomagam jednemu, drugiemu, zajmuję się i tak dalej, ale mój czas z Jezusem, mój czas modlitewny z Jezusem, albo po prostu siąść u stóp Jezusa, nie mam na to czasu. To też ten człowiek nie będzie mógł iść następnych kroków w swojej wierze, nie będzie mógł się dalej rozwijać. Bo ważne, żeby ten krzyż, on się składa z dwóch części i te dwie części są bardzo, bardzo ważne i będziemy to widzieć według Ewangelii Łukasza. Łukasz był medykiem, był lekarzem i on spisał pewne historie o Jezusie. Mamy Ewangelię Łukasza i mamy Dzieje Apostolskie napisane przez niego. I interesujące jest, że on zbiera pewne opowieści o Jezusie. Najpierw zaczniemy od Łukasza 10, od 25. Jest to opowieść o Samarytanie, o tym człowieku, który po prostu Samarytańczyku, o tym człowieku, który po prostu został pobity przy drodze. I było pytanie, kto takiemu człowiekowi pomoże, kto się, może powiedzieć, zainteresuje nim, kto się schyli do niego, kto go zaopatrzy. I to była taka pierwsza historia, można powiedzieć, społeczeństwo, jeden człowiek z drugim. Interesujące jest, że parę wersetów dalej, od razu następna przypowieść jest o Jezusie w domu Marty i Marii. I wiemy, Maria to jest ta kobieta, która siada u stóp Jezusa i po prostu spędza czas z Nim. Tam może powiedzieć, to społeczeństwo pomiędzy człowiekiem a Bogiem. I w tej sytuacji tak samo jest to społeczeństwo pomiędzy jednym człowiekiem a drugim, ponieważ jej siostra, Marta, ona się zajmuje rzeczami praktycznymi, tak? Ona patrzy, żeby było jedzenie i tak dalej, zaraz wejdziemy do tych wersetów. I to takie jest ładne spotkanie. Dwie siostry, jedna spędza czas z Bogiem, druga przygotowuje wszystko. I dobrze wiemy, że obydwie są potrzebne, tak? Bo co, że kogoś zamówisz, zaprosisz na gości do siebie do domu, ale chata jest zimna, nie jest posprzątane, nie ma kawy, nie ma ciasta i jeszcze najlepiej powiesz gościowi, żeby przyniósł swoje własne jedzenie. Bo ty chcesz mieć społeczność z nim. Tak na serio nikt drugi raz nie przyjdzie, tak? Ale nie zapomnij tego, to też... No, różnie się można zagrzebać do pamięci ludzi, ale to jest negatywny sposób. Zapraszam was, a więc abyśmy razem zobaczyli do Łukasza 10 od 38 wersetu. Właśnie tą historię o miłosiernym Samarytaninie. Jeśli macie Biblię, to włączcie je lub otwórzcie je. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa znawca prawa i zadał mu podchwytliwe pytanie. Nauczycielu, co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? A co o tym mówi prawo Mojżesza? Co w nim czytasz? Zapytał Jezus. Kochaj Pana Boga swego całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił oraz każdą myślą, a bliźniego jak samego siebie. Odpowiedział. Dobrze powiedziałeś, odrzekł Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył wiecznie. Ten zaś, chcąc się usprawiedliwić, zapytał. A kto w ogóle jest moim bliźnim? Kto to jest? Na to Jezus odpowiedział mu następującą historię. Opowiedział mu następującą historię. Pewnego człowieka idącego z Jerozolimy do Jerycha napadli bandyci. Zdarli z niego odzież, pobili, obrabowali i bliskiego śmierci zostawili przy drodze. Przypadkiem przychodził tamtędy kapłan. Zauważył biedaka, zajął się nim i wziął go do domu, tak? Nie, okej. Zauważył biedaka, lecz przeszedł na drugą stronę drogi i ominął go. Zignorował go kompletnie. Nie wiem, teraz może w Polsce, uciekinierzy, może to raczej ignorujmy. Kosztują, robią brud. Najlepiej, żeby tego problemu nie było. Zamknijmy granice albo coś, po co nam problemy? Każdy ma tak swoich ulubionych bliźnich albo nieulubionych bliźnich, tak? Takich bliźnich niezamówionych. I to też był taki bliźni niezamówiony. Nikt go nie zamawiał i nikt go nie zapraszał. Ale był i pytanie było, kto się nim zajmie. Tak samo postąpił dozorca świątyni. Po prostu minął go. Przejeżdżając też tamtędy, pogardzany przez wszystkich, Samarytanin. A więc Samarytanin to był taki, można powiedzieć, typowy w naszej kulturze uciekinier. Taki Żydzi nienawidzili Samarytańczyków jak cholerę i inne rzeczy. Naprawdę to był dla nich taki naród nienawidziany. Jak Jezus szedł do nich, to już było pytanie, dlaczego on się w ogóle z nimi zadaje. To był taki niechciany naród, niechciany człowiek. I on się właśnie zajmuje osobą, która jest w potrzebie. I przez to pada, może powiedzieć, negatywne światło na tych innych, którzy byli podobno tacy bliscy Boga. On podszedł do rannego, popatrzył i zrobiło mu się go żal. Pytanie, dlaczego tym innym osobom się nie zrobiło żal, jeśli byli blisko Boga? Jak to może być, że człowiek jest tak blisko Boga, że mu się nie robi żal? To jest niebezpieczne. Winem i oliwą obmył jego rany i przewiązał je, a następnie posadził na swego osła i przewiózł do zajazdu, gdzie dalej się nim zajmowało. Następnego dnia wręczył gospodarzowi sporą sumę pieniędzy i poprosił: zaopiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, pokryję to w drodze powrotnej. Czyli można powiedzieć, dał mu kartę kredytową, tak? Dał mu czek blanko, jak to się mówi. To tak, jakbyś po prostu opłacił komuś tydzień w szpitalu, nie wiedząc dokładnie, jaki pod koniec będzie rachunek, ile on zje, ile on zużyje opatrunku. Ale ta osoba po prostu zajęła się swoim bliskim. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim napadniętego przez bandytów? Ten, którym pomógł. Więc i ty postępuj podobnie, odpowiedział Jezus. Jezus mówi, a więc również ty. Że u mnie jest wszystko okej. Jest na czerwono, ale zobaczymy, co to znaczy. A to zaraz znowu padnie. A to wezmę ten taki... Pytanie dla ciebie i dla mnie, gdzie jest nasz następny krok? Czy jesteśmy... Czy współczujemy... Tak naturalnie, tak spytaj się samemu, czy współczujesz, nie wiem, jak widzisz może jakichś uciekinierów, albo widzisz ludzi, którzy są bez pracy, albo dzieci, które mają rodziców, którzy są bez pracy. Tak często myślimy, a sam jest winny, jakby poszedł do pracy, by się zajął czymś, albo widzimy te dzieci, myślimy sobie, no tak, sami są winni, mają takich rodziców, którzy się nie zajmują. Tak często mamy takie nasze... sugestie, dlaczego coś jest, ale naprawdę tak zająć się, być miłosiernym, zastanawiać się nad tym, co się stanie z moim sąsiadem, co się stanie z kolegą w pracy, który nie zna Boga, który nie ma relacji z Jezusem, jaka jest jego przyszłość, co może się stanie z taką osobą, która może nawet finansowo ma więcej niż ja. W tym tygodniu znajomy powiedział do mnie w tym mieście, w którym ja mieszkam, słuchaj, my w tym mieście tak ekonomicznie to jest takie miasto pierwszego świata, ale duchowo to jest takie miasto trzeciego świata. Rozumiecie? To jest takie miasto, gdzie każdy już wszystko ma, pijemy dobre wino, mamy najlepsze winnice w całych Niemczech, jest wszystko fajnie. Ale tak może powiedzieć, ekonomicznie jest to tak, wszyscy ludzie wszystko mają, mieszkają w domach za 500 000 euro. Może powiedzieć, ekonomicznie to jest taki kraj pierwszego świata, ale duchowo to jest po prostu taka okolica trzeciego świata. Że ludzie nie wiedzą, kiedy mają iść na które przyjęcie, na który festyn, na które jakieś tam kulturalne zajęcia. I to jest niebezpieczne. Czasami warto jest po prostu pomyśleć nad sąsiadem, jak można go po prostu doprowadzić do Jezusa, jak można mu to wytłumaczyć, że on potrzebuje Jezusa i Jezus chce mieć z nim relację. Przejdźmy do drugiego przykładu społeczeństwa pomiędzy nie tylko ludźmi, ale tak samo społeczeństwa z Bogiem. To jest dokładnie następny werset, opisany jest w domu Marty i Marii. Czytamy, kontynuując wraz z uczniami podróż do Jerozolimy, Jezus zatrzymał się w pewnej wiosce. Skorzystał z zaproszenia niejakiej Marty. A więc to Marta jest tą osobą, która zaprosiła Jezusa. Ona przemyślała, co to znaczy zaprosić Jezusa. Jej siostra Maria usiadła u stóp Jezusa i słuchała Go. A więc można powiedzieć, jedna się zajmuje przygotowaniami, jedzeniem, dekoracją, ogrzewaniem i tak dalej, a druga robi naleniucha, siada sobie u stóp Jezusa i po prostu spędza czas z Nim. Marta zaś była bardzo zajęta różnymi sprawami związanymi z przyjęciem. W końcu podeszła do Niego i zapytała, czy nie razi Cię to, Panie, że moja siostra siedzi bezczynnie, gdy ja mam tyle roboty? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Ja uważam, że Marta tu ma bardzo rację. Uważam, że to, co ona mówi, nie jest głupie. Bo ona mówi, słuchaj, z jednej strony może ona mówi po prostu, ja też chcę mieć relację z Tobą. Ja nie chcę być tylko tym, tylko tą sprzątaczką, tak? Nie chcę być tylko tą kucharką. Ja chcę też spędzić czas z Tobą. To ja Cię zaprosiłam do domu, tak? A teraz ona może przygotowała jedzenie na dwie osoby, może było wszystko okej, ale patrzy do dużego pokoju, siostra w końcu się wprosiła. I teraz może musi nagotować na 3 osoby, a nie była na to przygotowana. Super, dzięki. Jest teraz siostra, jej plany może są zepsute, ona się musi zająć, musi nagotować ekstra. Każda gospodyni za to jest wdzięczna, tak, za takich gości. Zaprosisz sobie 2 na kawę, a robi się z tego 4, a ty się siedzisz w kuchni, zamiast spędzać czas z koleżanką, tak? To jest coś podobnego. I ta Marta, ona chciała spędzić czas z Jezusem, ona go zaprosiła, a jej siostra tego w ogóle nie kapuje, tylko wykorzystuje w pewnym sensie tą sytuację. Ja myślę, że po prostu Marta też chciała siąść u stóp Jezusa. W naszym zborze też mamy ludzi, którzy, mamy jedno małżeństwo, które od 8 lat, w każdą niedzielę, czyli 52 nabożeństwa, 52 niedziele w roku, są pierwszymi, którzy przychodzą o 9, nabożeństwo zaczyna się o 10:30, są pierwszymi, którzy przychodzą, wszystko przygotowują i są ostatnimi z nami, którzy wychodzą. I oni kiedyś do mnie powiedzieli, słuchaj, ja bym tak chętnie po prostu był w nabożeństwie, tylko w takim trzecim rzędzie, gdzieś sobie tam siedział i słuchał uwielbienia. Chętnie bym sobie po prostu pomodlił się, nie musząc cały czas patrzeć, co inni robią, czy wszyscy są zadowoleni, czy wszystko jest okej, czy ubikacje są sprzątane i tak dalej. Mówię, tak byśmy chcieli po prostu być raz Marią, a nie tylko zawsze tą Martą. I uważam, że to, co Marta mówi, Jezus, dlaczego tak jest, powiedz coś do mojej siostry. Jezus odpowiada i mówi, droga Marto, kłopoczesz się o tak wiele spraw. On to uznaje, on jej nie karci, on to uznaje. Ty kłopoczysz się o wiele spraw, Bóg to widzi. Bóg widzi, co osobna, każda osoba robi pojedynczo. Rzekł do niej, a przecież tak naprawdę liczy się tylko jedno. To właśnie wybrała Maria i nie zostanie jej to odebrane. Jezus, tak wygląda, to stawia się raczej na stronę Marii i mówi, słuchaj, ale to, że ona siada u moich stóp i ona chce po prostu spędzić czas ze mną, to też jest ważne. To też jest ważne. I każdy z nas musi się zapytać sam, gdzie aktualnie stoisz, gdzie aktualnie stoję. Może zauważysz, że jesteś w takiej sytuacji, że chętnie coś robisz dla Jezusa. Dla ciebie to nie jest problemem godzinę więcej jeszcze coś zrobić dla Boga. Ale tak ciężko ci jest siąść na pupie i nic nie robić, tylko po prostu słuchać. Albo tylko modlić się. Albo tylko czytać Jego Słowo. Dla ciebie to nie jest problem 3 godziny robić dekoracje dla zboru czy coś innego, ale tak naprawdę siądź sobie, albo coś dla kogoś innego zrobić, ale tak naprawdę siądź sobie i być spokojny przed twoim Bogiem. Bez komórki, albo z wyłączoną komórką. To nie jest łatwe. W naszym czasie to jest dla każdego z nas coraz trudniejsze, bo chcemy być dla wszystkich osiągalni, ale pytanie, czy jesteśmy osiągalni dla tego, dla którego to naprawdę jest ważne. Czy Bóg jest w stanie się przebić do ciebie jeszcze? Czy On jest jeszcze, On jest w stanie do ciebie napisać SMS-a? Czy On dla ciebie jest w stanie napisać ci maila? Czy ty, jeśli On do ciebie napisze, jesteś w ogóle w stanie Mu od razu odpowiedzieć? I pytanie jest właśnie, gdzie my stoimy i gdzie my musimy naszą drogę skorygować? Bo potrzebujemy jedno i drugie. Potrzebujemy te Marty i potrzebujemy te Marię. Ale tylko spędzać czas u stóp Jezusa, to jest tak, jakbyś powiedzmy schował się w lodówce. Bez uprawiania sportu. Wiemy, co się stanie. Albo gdyby Wigilia trwała 30 dni, tak? I każdego dnia jest wielkie jedzenie i tak dalej, że nabierasz nowych rzeczy, nabierasz nowych impulsów, jest wszystko okej, ale pytanie jest, gdzie podzielisz się tymi impulsami, gdzie posłużysz komuś innemu, gdzie będziesz miał możliwość dzielić swoją wiarę. Nie stajmy się takimi chrześcijanami, którzy tylko obiadają się, konsumują tutaj jakiś podcast, tutaj jakieś CD, tutaj jakieś uwielbianie, tutaj jakieś modlitewne, ale gdy stoimy koło naszego sąsiada, to nie mamy nic do powiedzenia. Gdy stoimy koło koleżanki w pracy, którą widzimy, że ona jest chora albo ma problemy, nie jesteśmy w stanie do niej pójść i pomodlić się z nią, bo mamy jakąś tam blokadę. Trzecia historia, która nie jest daleko ukryta. Jesteśmy dalej w Ewangelii Łukasza, 14 rozdział. Od 16 wersetu. Jest to piękna opowieść Jezusa, który porównuje społeczność z Nim, społeczność z ludźmi, powiedzmy w pewnym sensie może grupę domową, albo nabożeństwo, albo gdy spotykasz się z inną osobą, aby się modlić z nią, albo dzwonisz do innej osoby i modlisz się z nią. To Bóg porównuje takie spotkanie, gdzie spotykamy się z człowiekiem i z Bogiem jednocześnie do wieczerzy, albo do przyjęcia, albo do wspaniałej kolacji. Bóg każdy raz, gdy spotkamy się powiedzmy w niedzielę albo w jakimś innym dniu tygodnia, aby mieć społeczność, to Bóg widzi to jako po prostu taką wieczerzę. Jako bardzo dobrą kolację, gdzie On przygotowuje bardzo dobre rzeczy dla ciebie. To nie chodzi o to, żeby w kościele zagrzać siedzenie, tylko chodzi o to, że Bóg myśli na temat tego terminu. Bóg planuje te 1,5 godziny, te 2,5 godziny i zastanawia się, co tobie smakuje, co twoje ciało aktualnie potrzebuje, co twój duch aktualnie potrzebuje, co Bóg przekaże jednej osobie, aby ona to tobie podała, co ty masz do dania innej osobie. Bóg rozmyśla cały tydzień na temat tego spotkania i myśli, to ma być dobra wieczerza. To ma być dobre spotkanie, ale Bóg tak samo wie o tym, że my żyjemy w takim czasie, gdzie nie jest to łatwe spotkać się. Gdzie nie jest to łatwe zgromadzić się razem, aby uwielbiać Boga, aby uczyć się od Boga, aby jeden drugiemu służyć. Jest to bardzo ciężkie wywołanie. Ja zawsze w niedzielę myślę, okej, jak gdyby wszyscy ludzie, którzy do nas jakoś przynależą do zboru przyszli, to byśmy musieli budować nowy budynek. Ale faktem jest, że zawsze jeszcze mamy miejsca wolne. Więc są pewne rzeczy w życiu, które nas hamują albo które nas nie umożliwiają nam, abyśmy mogli przyjść i spotkać się. I 2000 lat temu nie było inaczej. I Bóg o tym wie, ale interesująca jest Jego reakcja. Zapraszam was, abyśmy właśnie razem to czytali. Łukasza 14, od 16 wersetu. A on mu rzekł, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, by powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. A więc było tutaj dużo Mart, które przygotowały wszystko, tak? Które wszystko, super kolacje przygotowali, super jedzonko, super nastrój, dobrą muzykę, wszystko jest idealne. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać, wymówki tak zwane. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Kupi sobie działkę, kupi sobie jakąś imobilię. Dziwne, imobilia, ale nie, ani nie musisz zjeść, ani nie musisz pieluch zmieniać, ani nie musisz podgrzewać. To jest pole. Czy te pole dzisiaj oglądnie, czy jutro, ono się nie zmieni. Jedynie jego myśli będą gdzieś indziej. Ale to jest jego wytłumaczenie. Tak, ja wiem, ty przygotowałeś wieczerzę dla mnie, ty przygotowałeś czas wspólny dla mnie, ale wiesz co? Wpadł mi lepszy termin, wpadła mi lepsza okazja. I następny, drugi rzekł. Kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. W dzisiejszych czasach byśmy powiedzieli jako facet, słuchaj, kupiłem sobie nowe auto, taka gruba książka, o niczym innym nie mogę myśleć, tylko przeczytać tą instrukcję, gdzie co jest, żebym wiedział, jak to funkcjonuje. Sorry, ale ten termin muszę odwołać, spotkanie z tobą i z innymi i z Bogiem, bo muszę książkę przestudiować. Albo kobieta kupiła sobie Thermomixa i też musi najpierw wczytać, jak to funkcjonuje i tak dalej. No bo mówi, no ludzie, nie mogę się uspokoić, nie mam spokoju w sercu, najpierw muszę tą książkę przeczytać od blachy do blachy, co tam ustawić, gdzie znaleźć chipsa i tak dalej. Każdy tam ma jakieś swoje... ciężary, powiedzmy. Jeden mówi, ja miałem to zaplanowane, ale z tego i z tego powodu nie mogę, bo coś innego jest dla mnie bardziej atraktywne. Trzeci, to jest interesujące dla nowo narzeczonych. Teraz trzeci. A inny rzekł, żonę przyjąłem i dlatego nie mogę przyjść. Ożeniłem się i ta żona jest taka nowa, ja jej tak w ogóle nie znam, ja się w ogóle muszę tym zająć. Teraz robię jakiś tam sabbatical, 2 lata, opuszczam zbór na 2 lata, opuszczam każdą służbę, muszę poznać żony, nauczyć się, jak ona funkcjonuje, co z nią robić i tak dalej. Nie mogę przyjść. Okej. Jesteśmy za małżeństwem, jesteśmy za rozwojem rodzin i tak dalej. Jest to dosyć dobra wymówka, trzeba powiedzieć. Ale teraz tak naprawdę patrząc w Słowo Boże, ta reakcja Boża, bo moim zdaniem jest to reakcja Boża, ja chcę, byśmy to wspólnie przeczytali. Werset 21. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swojego. Nie ignorujmy tego wersetu, nie przechodźmy od razu do następnego wersetu. Tutaj słyszymy, że Bóg się gniewa. Ja was zapraszam, żebyśmy ten werset tak naprawdę trochę tak pożuli trochę. My przychodzimy do Boga i mówimy: Boże, ja mam tą wymówkę. Boże, ja mam tą wymówkę. Boże, ja mam tą wymówkę. I Bóg tak reaguje na to, właśnie nie reaguje na to, mówiąc: a, to jest okej, znajdziemy inny termin. Ja tylko jestem Bogiem. Jeśli coś inne jest ci ważniejsze, ja to rozumiem. Gdybym miał nowe auto, też bym się najpierw tym zajął. Gdybym kupił nową działkę, też byłaby dla mnie ważniejsza. Gdyby żona zrobiła fajną kolację, no to też to by było dla mnie ważniejsze. Jesteśmy kolegami, znamy się, jest wszystko okej. Jesteś moim przyjacielem. Tak czasami mamy takie myślenie o Bogu, tak? Tak, kumpel, no wiesz, ja nie podpisałem, że przyjdę, tylko tak powiedziałem, że ewentualnie przyjdę, jak mi nic innego nie wpadnie, tak? Jak będzie pasowało. Ale Bóg mówi: słuchaj, jeśli ja cię zapraszam do społeczeństwa ze mną i społeczeństwa z innymi ludźmi, to ja się na to przygotowałem. Ja się przygotowałem na to, żeby coś z tobą podzielić. Ja się przygotowałem na to, żebyś ty podzielił coś z innym. I to nie jest tylko takie luzackie spotkanie. No, zobaczymy, kto przyjdzie, wpisałem na Facebooka, zobaczymy, co się stanie. Może przyjść 10, może przyjść 110, zobaczymy, co się stanie. Tylko tutaj on mówi, że ten pan, on był zgniewany. To był gniew Boży. I ja was zapraszam, żebyśmy tego wersetu tak nie rozprasowali. Aż będzie taki gładki, że już nie będzie górki, że przeczytamy go i tak przechodzimy do następnego. Tylko naprawdę rozmyślajmy nad tym: Boże, ty chcesz, abym ja miał społeczeństwo z tobą? Ty chcesz, aby ludzie mieli jeden z drugim społeczeństwo, żebyśmy się modlili o ludźmi, żebyśmy się modlili z ludźmi, żebyśmy im służyli, żeby nowi ludzie poznawali ciebie, żeby nowi ludzie poznawali wiarę w Ciebie, żeby uczyli się, jak się modlić, jak spędzać czas z Tobą, to dla Ciebie jest naprawdę ważne. Boże, to dla Ciebie jest priorytetem numer 1. I później dalej czytamy, że ten Pan wysłał sługę, aby zaprosił innych ludzi, tak? I wiecie co, pod koniec Biblia mówi, że ci inni ludzie, oni skosztowali to jedzenie, które było przygotowane dla tych pierwotnych gości. I to powinno nas zasmucać, że to tak jak ktoś przyjdzie, jak żona pójdzie na jakieś przyjęcie, co mi się nie chce pójść, i później mi tak przyniesie pewne resztki ciasta, tak? I widzisz, biorę łyżeczkę tego ciasta, super smakuje, i muszę sobie tylko wyobrazić, jak to całe ciasto wyglądało. Muszę sobie wyobrazić, jak ten tort wyglądał. Muszę sobie wyobrazić, jak ta atmosfera była dobra. Dostałem tylko takie zawinięte, zimne resztki. I według tych resztek próbuję sobie rekonstruować, jaki dobry był to gość, jakie fajne przyjęcie zrobił. Ale ja dostałem tylko takie zimne resztki. Żeby nie zostały resztki w misce, tak? Żeby można było ją szybko umyć. I my czasami się sami okradamy. Sami się okradamy z tego społeczeństwa z Bogiem, z tego społeczeństwa z innymi. Ludzie czasami mi mówią, często spotykam się z takimi wierzącymi, którzy już dawno są, długo są wierzący i mówią, wiesz, ja nie potrzebuję nabożeństwa, ja nie potrzebuję zboru, ja jestem takim wolnym chrześcijanem. Mówię, to wiesz co? Ale tak szczerze mówiąc, ty odżywiasz się McDonaldem, zamiast mieć takie porządne jedzenie. Bo McDonald, ktoś tam, kto nie ma pojęcia, wrzuci frytki do oleju, wyciągnie to, czy facet, czy kobieta, czy umie gotować, czy nie, obojętnie. Każdy jest w stanie wrzucić frytki do oleju, tak? I ktoś to zawsze zje. Ale jeśli ktoś naprawdę służy swoimi darami, jeden, drugi, przygotowują jedzenie, Bóg rozmyśla nad tą grupą, w którym kierunku chce prowadzić tą grupę. Czytałem w tym tygodniu w Nowym Testamencie, że w liście do Koryntian czy do Efezjan, że Bóg pisze o tym zborze, wy w waszym zborze macie wszystkie dary. To jest piękny obraz, co? To, jakbyś miał to jest takie jak odżywianie, odżywienie, w którym wszystko jest, co potrzebujesz. Bóg pisze o pewnym zborze i mówi, w tym zborze są wszystkie dary, które ja stworzyłem. To jest genialne. Ktoś przychodzi, potrzebuje uzdrowienia, są osoby, które mają dar uzdrowienia i służą tej osobie i ta osoba jest przemieniana. Są osoby, które mają dar duszpasterstwa, są osoby, które mają problemy jakieś. Hej, ludzie zajmują się nimi. Ktoś inny potrzebuje modlitwy albo potrzebuje nauczyć się modlitwy. Są osoby, które służą tym. To jest piękne, mieć te różne dary w jednym zborze, mieć tę obfitość. Że ktoś przychodzi i mówi, wow, ja czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem, wow, to jest takie obfite, to nie jest McDonald's, jakieś zimne frytki, tylko to jest naprawdę taki, jak święta, jak Wigilia, stół jest pełny, ugina się pod ciężarem, wiesz, o ludzie, ja tego nie szafnę w jeden dzień, nie szafnę to w trzy dni, muszę zaprosić sąsiadów, bo zmarnuję się. Tak Bóg myśli na temat spotkania z Nim i z innymi ludźmi. I nie bądźmy zadowoleni frytkami zimnymi, tak? Tylko wołajmy do Boga, Boże, my chcemy to spotkanie z Tobą i z innymi ludźmi, które będzie obfite, które będzie, pod koniec będziemy tacy, o, jeszcze jakoś ten deser wcisnąłem, ale było ciężko, o, jeszcze w poniedziałek masz ten smak w ustach, wtorek jeszcze nie chcesz mieć zębów, ciągle jeszcze masz ten smak w ustach, zamyślisz, o, pamiętasz jeszcze niedzielę, wow. Tak Bóg myśli o spotkaniach z Nim i spotkaniach z ludźmi, gdzie służymy jeden drugiemu. Nie bądźmy zadowoleni w tym takim szybkim czasie z jakimiś tam frytami. Zapraszam Was, abyśmy się modlili dokładnie o to, o obfitość, o społeczeństwo, które będzie miało taką inną jakość, wyższą jakość. Społeczeństwo, gdzie naprawdę jeden spotyka drugiego i gdzie spotykamy się z Bogiem. Ja zacznę głośno się modlić i zapraszam Was, abyście tak samo przyjęli głos i głośno się modlili. Prosili Boga, dziękowali Boga. To, co macie na sercu. Kazanie nigdy nie powinno mieć celu, żeby ktoś miał trudne sumienie później. Bo Biblia mówi dokładnie, że jeśli ktoś ma ciężkie sumienie po kazaniu, to dokładnie za to otrzymuje 0 punktów. W przypowieści o młodym człowieku, który miał dużo pieniędzy, Biblia mówi, on odszedł z ciężkim sumieniem, ale to mu nic nie dało, tak? Jedyne, co nam daje coś, że mówimy, Boże, ja coś zrozumiałem i ja idę następny krok. Boże, ja idę następny krok w Twoim kierunku. Boże, ja chcę coś zmienić. Boże, ja chcę coś osiągnąć. Boże, ja chcę coś znowu przeżyć z Tobą. Boże, ja chcę coś znowu podzielić się z innym. To ma efekt. A tylko mieć takie złe sumienie, 0 punktów w Królestwie Bożym za to. Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem obfitym. Ty jesteś Bogiem, który obdarowuje nas pomimo tego, że nie zasłużyliśmy na to. Boże, Ty jesteś Bogiem, który stół przygotowuje dla nas przy naszych wrogach i zamiast bać się naszych wrogów, my siadamy i jemy to jedzenie i Ty się uśmiechasz do nas i Ty dajesz nam to uczucie, że jest wszystko okej. Okay. Boże, gdy my jesteśmy chorzy, my możemy do Ciebie przyjść i Ty masz dla nas uzdrowienie i Ty masz dla nas otuchę. Dziękuję Ci za to. Panie, gdy nie wiemy, jaki będzie nasz jutrzejszy dzień, my przychodzimy do Ciebie i Ty masz plan na nasze życie. Ty masz wizję na nasze życie. Ty masz cele dla naszego życia. Boże, gdy my się przejmujemy, to my możemy przyjść do Twojego krzyża i złożyć to nasze to przejmowanie się u Twoich stóp i Ty dajesz nam swój pokój. Gdy my nie mamy, jesteśmy głodni, Ty dajesz nam jedzenie. Gdy chcemy się czegoś napić, Ty dajesz nam Twoją wodę życia. Dziękujemy Ci za to, Boże. Boże, prosimy Ciebie o to, że gdy będziemy się spotykać jako zbór, jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy modlą się jeden do drugiego, żeby to nie było tylko spotkanie jeden z drugim, żeby to było zawsze spotkanie z Tobą. I żeby to nie było tylko spotkanie z Tobą, ale żebyśmy tak samo praktycznie służyli jeden drugiemu. Uzdrów nas w tym, Panie. O to Cię proszę, Boże. Dziękuję Ci za to. Halleluja, Panie. Halleluja. Halleluja, Panie. Halleluja. Módl się, jeśli chcesz, również głośno, byśmy mogli powiedzieć do tego amen.